Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o udzielonym przez Solidarność poparciu dla prezydenta Andrzeja Dudy, dialogu społecznym, wirtualnej rozmowie kwalifikacyjnej, architekcie miast przyszłości oraz czy można odmówić wykonywania pracy ze względów bezpieczeństwa.
Okiem pracownika.
Gościem Radia Gdańsk jest dzisiaj pan Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie przewodniczący, Solidarność oficjalnie poparła prezydenta Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich i podpisała porozumienie. Czy umowa spełnia oczekiwania członków Solidarności? Czy o taką umowę zabiegaliście?
Jest to pewna kontynuacja oczywiście współpracy, która rozpoczęła się podpisaniem umowy 5 lat temu. Ta umowa, którą podpisaliśmy 5 lat temu, a przede wszystkim działania pana prezydenta przez te 5 lat, pokazały, że warto zaufać, dlatego że 5 lat funkcjonowania prezydenta Andrzeja Dudy przynajmniej pokazały, że to zapisy tej umowy to nie były hasła wyborcze, to nie były jakieś obietnice bez pokrycia, tylko to był rzeczywiście jakiś element programu wyborczego pana prezydenta, który był konsekwentnie i sukcesywnie realizowany. Z istotnych takich postanowień, no to ta jedna rzecz, której nie udało się zrealizować, ale która się dlatego znalazła w tym nowym porozumieniu.
Emerytury stażowe.
Emerytury uzależnione od testu składkowego, lat pracy. No tutaj są kwestie techniczne oczywiście do rozstrzygnięcia, jaką metodologię przyjąć dla rozwiązania tego problemu, ale istotna jest ta obietnica, że ten temat absolutnie nie umknął uwadze pana prezydenta, że jeśli to będzie tylko możliwe i zostanie wybrany na drugą kadencję, to będzie jeden z priorytetów tej kadencji, aby móc za 5 lat, aby tak było, powiedzieć, że i ten postulat został zrealizowany. Mieliśmy cały szereg innych działań pana prezydenta, w oparciu o które możemy powiedzieć, że wywiązał się z tego, co obiecywał. Nawet choćby takie proste działania, proste oczywiście po czasie, ale interwencje, do które się zwracaliśmy, czy w zakresie wniesienia jakichś propozycji legislacyjnych, czy choćby prośba o przeprowadzenie poważnej rozmowy z przedstawicielami rządu, co do rzeczy, z którymi się na przykład nie zgadzaliśmy, a takie zmiany były przecież sugerowane. Choćby przykład z ostatnich tygodni. Projekt rządowy tej tak zwanej trzeciej tarczy antykryzysowej, który zawierał w swoich postanowieniach cały szereg naprawdę bardzo niekorzystnych, chciałoby się nawet powiedzieć, antypracowniczych rozwiązań. Dzięki interwencji naszego związku pana prezydenta i oczywiście przychylnemu zaangażowaniu się pana prezydenta te wszystkie propozycje i te wszystkie pomysły zostały usunięte. I dzięki temu możemy mówić, że ta trzecia tarcza antykryzysowa będzie z korzyścią dla wszystkich. Ja mówię tylko o takich przykładach choćby pierwszych z brzegu, ale tych rzeczywiście namacalnych i realnych działań podejmowanych przez prezydenta, które pokazują, że to, co obiecuje, przynajmniej próbuje zrealizować, a w większości przypadków daje się to skutecznie wprowadzić w życie. To, że tak powiem, było głównym motorem, czyli podsumowanie tego funkcjonowania przez ostatnie 5 lat było głównym motorem do tego, aby móc rozmawiać o kolejnych 5 latach i o ewentualnym porozumieniu, które finalnie zostało przez przewodniczącego Piotra Dudę podpisane.
Pan prezydent Duda i Solidarność są orędownikami dialogu społecznego, ale Solidarność zgłaszała wielokrotnie uwagi dotyczące działalności Rady Dialogu Społecznego. Co należałoby poprawić, aby Rada była takim faktycznym, a nie iluzorycznym narzędziem dialogu?
Należałoby oczywiście tylko i wyłącznie poprawić jedno, to żeby wszystkie strony tego instytucjonalnego dialogu społecznego chciały z tego instrumentu, zapisanego zresztą w Konstytucji przecież, korzystać. Ten przykład, o którym mówiłem przed chwilą, choćby w zakresie konstruowania różnych zapisów, ale też i pierwszej, i drugiej tarczy, trzecia, no to był ewidentny przykład. Tam niestety tego dialogu brakowało. I tu niezależnie od tego, kto rządzi, jaka to jest opcja polityczna, to jeśli nie będzie woli, albo inaczej zrozumienia, do czego służy dialog i czym jest dialog, to ten dialog będzie kulał i wtedy, a może szczególnie wtedy właśnie, Bardzo ważna jest postawa prezydenta. Prezydenta, który konstytucyjnie oczywiście jest umocowany jako patron i strażnik tego dialogu. I przykłady lat poprzednich pokazywały, szczególnie kadencji choćby prezydenta Bronisława Komorowskiego, że nie chciał sprawować funkcji takiego rzeczywistego patrona dialogu. I dlatego też między innymi trzeba było zawiesić udział partnerów społecznych, tu ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście związków zawodowych, w ówczesnej konstrukcji dialogu społecznego. Tamten czas pokazał wiele słabości dialogu, ale główna i podstawowa słabość zawsze wystąpi wtedy, jeżeli któraś ze stron, która jest zobowiązana, umocowana czy ustawowo, czy konstytucyjnie do tego, aby w tym dialogu uczestniczyć i go prowadzić, robi wszystko, aby tego dialogu, rzeczywistego dialogu unikać. I wtedy niestety musimy odwoływać się do tej instytucji, która ma stać na straży przestrzegania konstytucji, a taką instytucją jest prezydent. I my o nic innego jako związek się nie dopominamy i niczego innego nie chcemy, aby dialog i zasady tego dialogu, zapisane przecież w ustawie, tylko i wyłącznie przestrzegane i nic więcej. Myślę, że wtedy będzie nam się wszystkim żyło troszkę łatwiej i lepiej.
Solidarność niedawno informowała, że udało się związkowi porozumieć z rządem w kwestii podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych oraz wypłaty 3-miesięcznego świadczenia solidarnościowego. Czy doszliście państwo do konsensusu?
No to był nasz pierwszy postulat, pierwszy mówię w tym roku, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, czy o pomoc państwa w sytuacji walki z pandemią, czy na rzecz ochrony miejsc pracy, ale też i pomocy osobom, które tę pracę będą w sposób o nich niezawiniony straciły. I mamy sytuację taką, że od wielu lat zamrożona wysokość zasiłku dla bezrobotnych, jako tego podstawowego świadczenia. Wysokość, która nie pozwala tak naprawdę na nic, już nie mówiąc o jakimkolwiek przeżyciu. Ten zasiłek, który jest na dzień dzisiejszy wypłacany w bardzo ograniczonym wymiarze czasowym, przecież to przypomnijmy, że w większości przypadków w Polsce są wypłacane tylko i wyłącznie przez 6 miesięcy, to jego wysokość nie zabezpieczała tych podstawowych potrzeb życiowych, a taka funkcja zasiłku powinna być. Przecież to nie chodzi o to, że ktoś ma, nie wiem na jakim poziomie żyć, pobierając zasiłek dla bezrobotnych, ale funkcją tego zasiłku powinna być to, aby mógł zabezpieczyć te swoje podstawowe funkcje życiowe. Zasiłek, który dzisiaj jest wypłacany w wysokości 860 parę złotych przez pierwsze 3 miesiące, dla osób zatrudnionych do 5 lat jeszcze niższy, to proszę wybaczyć, to rzeczywiście nie wytrzymywało już próby czasu. I dlatego nasz pierwszy postulat był od razu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, bo mieliśmy świadomość, że oby jak najmniejszy procent, ale że jakiś procent pracujących w wyniku pandemii i tego ograniczenia gospodarczego, kryzysu gospodarczego, jakich konsekwencji wystąpi, na pewno będzie. Dlatego postulowaliśmy i prowadziliśmy rozmowy z rządem. Cieszę się, że po 2 miesiącach, ale jednak dotarło do rządzących, że warto też i nad tym problemem się pochylić. I warto też i to zauważyć, że to świadczenie jest, mówiąc najoględniej, w wysokości co najmniej niewystarczającej, aby spełniać jakąkolwiek funkcję. W tym momencie to rzeczywiście zgadzam się z postulatami wielu, że jeżeli ma się wypłacać środki finansowe w takiej wysokości, to jest to marnotrawstwo tych środków, bo one nie spełniają żadnych kryteriów i żadnych zadań, do jakich zostały dedykowane. I cieszę się, że ktoś to zauważył i tutaj pewnie by tego nie było, gdyby nie inicjatywa prezydenta. Znowuż pana Andrzeja Dudy, który przecież to powiedział wprost, jako jeden ze swoich najważniejszych w najbliższym czasie postulatów. I to się stało głównym imperatywem dla rządu do pochylenia się nad tym problemem. I cieszyć się trzeba, że zostało to zauważone. Miejmy nadzieję, że zostanie to skutecznie w najbliższym czasie wprowadzone.
Rząd zapowiada, że od 1 lipca, tak więc poczekajmy do lipca,
zobaczymy. Tak, bo tutaj trzeba będzie niestety zmiany ustawowej, bo kwoty, wysokość wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych jest zapisana wprost w ustawie. Czyli to jest znowuż to, co naszym zdaniem w związku nie powinno mieć miejsca. Tu powinien być pewien mechanizm zapisany uruchamiania środków, tak jak postulujemy zresztą mechanizm, który powinien być waloryzowany, tak jak i co do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tak i co do wszelkich innych świadczeń, które są wypłacane z budżetu państwa. uprościłoby nam to wszystkim możliwość, a przede wszystkim byłoby działaniem perspektywicznym, a nie tylko i wyłącznie takim na bardzo krótki okres czasu, nawet nie w wymiarze jednej kadencji. No ale to miejmy nadzieję, że i to nam się uda uzyskać w najbliższym czasie, czyli żeby troszkę oderwać te decyzje o wysokości różnych świadczeń w Polsce od woli lub jakiejś tam chęci czy niechęci takiej czy innej opcji politycznej, a te regulacje pozostawić najzwyczajniej w świecie pewnym instrumentom ekonomicznym, które będą najskuteczniej to realizowały.
Dziękuję za rozmowę.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Od dziś obowiązuje trzeci etap odmrażania gospodarki, otwarcie gastronomii i branży fryzjersko-kosmetycznej. Możemy już pójść do fryzjera, kosmetyczki, a także zjeść posiłek w restauracji. Zwiększył się również limit pasażerów w transporcie publicznym. W salonach urody jest obowiązek noszenia maseczek, gogli lub przyłbic zarówno przez klientów, jak i obsługę. Klient nie może czekać na usługę w poczekalni. W gastronomii główny limit to jedna osoba na 4 metry kwadratowe, a także 2-metrowa odległość między stolikami. Od dziś w trzecim etapie odmrażania gospodarki mogą też działać kina plenerowe, plany filmowe, próby, nagrania oraz indywidualne lekcje na uczelniach artystycznych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Z zasiłku będą mogli skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek nie wyślą do nich dzieci. Od 6 maja rząd umożliwił otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, to możliwość, a nie obowiązek. Decydują o tym organy założycielskie we współpracy ze służbami sanitarnymi. Z kolei za tydzień, 25 maja, nastąpi przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Poszczególne instytucje mogą świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu określonych wytycznych. W najbliższym czasie rząd zamierza podnieść zasiłek dla bezrobotnych oraz wprowadzić specjalny zasiłek solidarnościowy. O planach poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, obecnie tracą pracę w wysokości 1300 zł.
Premier zaznaczył, że zasiłek solidarnościowy ma na celu niesienie pomocy materialnej osobom, które straciły zatrudnienie w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie ma też umożliwić im jak najszybszy powrót do normalnej pracy. W ciągu 2 tygodni działania tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 95 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających prawie 1 000 000 pracowników dostało wsparcie finansowe o wartości 20 miliardów złotych. Tarcza finansowa dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 miliardów skierowanym do mikrofirm zatrudniających co najmniej jednego pracownika oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Minęły 4 lata programu Rodzina 500+. Od początku funkcjonowania przeznaczono na niego ponad 108 miliardów złotych. Każdego miesiąca wsparcie w ramach 500+ otrzymuje 6,5 miliona dzieci.
Ciekawostki.
Wirtualna rozmowa kwalifikacyjna jest mimo wszystko trudniejsza do przeprowadzenia niż ta, w jakiej do tej pory braliśmy udział. Trzeba być dobrze przygotowanym nie tylko merytorycznie, ale i technicznie. Warto wcześniej zrobić próbne łączenia z kimś bliskim i oswoić się z programem, w którym ta rozmowa będzie przeprowadzana. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Oto Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała rekruterkę z ponad 10-letnim doświadczeniem, Agnieszkę Śladkowską z Agencji Pośrednictwa Pracy Gorilla Job.
Czy wirtualna rozmowa kwalifikacyjna mocno się różni od tych przeprowadzanych do tej pory?
Myślę, że mocno się różni, a największym problemem jest to, że mogą wystąpić podczas takiej rozmowy sytuacje, z którymi, no właśnie, nie mieliśmy wcześniej do czynienia, bo rekruter niby ocenia tylko naszą merytoryczną część wypowiedzi, natomiast nie da się ukryć, że wszelkiego rodzaju problemy, zakłócenia, problemy z naszym internetem, zwolniony nawet sposób, w jaki mówimy, bardzo mocno wpływa na ten odbiór podświadomy. Więc to, co tutaj jest z mojej perspektywy najważniejsze, to żeby kandydat naprawdę był przygotowany do tej rozmowy nie tylko pod kątem takim standardowym przygotowania do rozmowy, czyli że wiemy, jaka jest to firma, do jakiej firmy chcemy aplikować, czym ona się zajmuje, jakie to jest stanowisko, ale żeby przede wszystkim był przygotowany też technicznie.
Czyli na takie drobne rzeczy, jak na przykład tło za nami, też zwracać uwagę?
Tak, szczególnie na takie drobne rzeczy jak tło za nami, bo zdarzały się już rekrutacje, gdzie to tło za nami to były różnego rodzaju rzeczy w domu, które przypadkowo się tam z tyłu znalazły i się nad tym nie zastanawialiśmy, co widać w tym naszym okienku kamery, więc zawsze sprawdzić, co jest za nami, ale przede wszystkim tam, gdzie zawsze jest taka możliwość, to podłączyć komputer do kabla, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie korzystać tylko i wyłącznie z Wi-Fi, bo Wi-Fi bywa bardzo zdradliwe, tylko właśnie podłączyć komputer do kabla. Ważne jest też to, żebyśmy byli dobrze oświetleni. To są właśnie takie detale, na które kandydaci podczas rozmów online nie zwracają uwagi. Ja w ogóle proponuję sobie zakupić po prostu dobrą lampę, którą postawimy przed nami, która będzie dodatkowo oświetlała naszą twarz, bo to jest dużo lepsze wrażenie znowu niż korzystanie z takiego światła przypadkowego, które może na przykład sprawić, że ta twarz będzie wyglądała w sposób zniekształcony, gdzie będzie mieć sińce wielkie pod oczyma i nie będzie to dla nas też komfortowe, bo przecież widzimy się cały czas w tym okienku i wiemy, jak wyglądamy, więc jeżeli widzimy, że to wygląda źle, to dodatkowo nas to stresuje. Też pamiętajmy, że właśnie ten widok kandydata bardzo mocno stresuje, bo on normalnie siebie podczas rozmowy rekrutacyjnej nie widzi, a tutaj widzi się cały czas.
Jak się do takiej rozmowy dobrze przygotować? Takie trzy podstawowe wskazówki.
Przećwiczyć, czyli najlepiej połączyć się z kimś za pośrednictwem platformy, z którą będziemy się łączyć z rekruterem. Czyli jeżeli rekruter proponuje nam połączenie się na Skype'ie, to poprośmy kogoś bliskiego, kogoś znajomego, kto połączy się z nami właśnie na tym Skype'ie, gdzie będziemy gotowi tak, jakbyśmy byli gotowi w trakcie rekrutacji, gdzie nagramy sobie najlepiej to nasze spotkanie. I fajnie jest nawet zrobić sobie taką wejściówkę. Czyli rekruterzy zadają bardzo standardowe pytania. To nie jest naprawdę worek bez dna. Najczęściej takim pytaniem rozpoczynającym rekrutacji jest pytanie, dlaczego ktoś w ogóle zdecydował się na udział w tej rekrutacji, co go przekonało. To są takie pytania, na które znowu my możemy się przygotować, więc spróbujmy sobie takim jednym pytaniem z kimś przetrenować tą naszą wejściówkę. Nagrajmy sobie te pierwsze 5-10 minut i zobaczmy sobie, jak to wygląda. I wtedy myślę, że bardzo wiele osób wyłapie takie rzeczy, które nie pasują. Czyli no właśnie, jakaś rozłożona z tyłu deska do prasowania, czy na przykład bardzo słabej jakości obraz. To są rzeczy, które naprawdę mogą wpłynąć na nasz odbiór przez rekrutera. Bardzo ważne jest to, żebyśmy z rekruterem byli umówieni na konkretną godzinę i byli trochę wcześniej, bo nie ma też sensu niczego robić na ostatnią chwilę, gdzie w ostatnim momencie próbujemy logować się do systemu, nagle się okazuje, że komputer odmawia nam posłuszeństwa albo jakieś inne rzeczy. Tak jak przed spotkaniem rekrutacyjnym warto być na miejscu chwilę wcześniej, a wejść o czasie, tak tutaj warto być też przygotowanym i być tę minutę wcześniej, wejść na ten, dodałszym do tego pokoju, czy kliknąć w link, który nas kieruje bezpośrednio do spotkania rekrutacyjnego. Takie rzeczy standardowe przy rozmowie rekrutacyjnej, czyli też jeżeli mamy rekrutację, to nie jesteśmy w dresie, więc tak samo jeżeli mamy rekrutację online, to też nie warto być w dresie. Wyglądać tak jak na rozmowę rekrutacyjną, tak? Od pasa w górę wyglądamy tak jak na rozmowę rekrutacyjną, to jest też bardzo ważne. Warto mieć przygotowane różne rzeczy, które nam pomogą. I to jest trochę, jak sobie myślę, czy są jakieś przewagi rozmów online. I jedną z takich przewag jest to, że możemy się przygotować i możemy pewne rzeczy mieć też przygotowane na naszym pulpicie. Czyli na przykład można sobie przygotować linki do ciekawych projektów, które robiliśmy. I kiedy rekruter będzie nas na przykład pytał o to, jakie są nasze największe sukcesy, to bardzo fajna jest metoda, gdzie możemy od razu mu to pokazać, więc możemy od razu wysłać linka, proszę, to jest projekt, który zrobiłem, który na przykład zebrał takie i takie komentarze w mediach społecznościowych. To jest fajna możliwość. Normalnie na spotkania kandydaci czasem przynoszą portfolio, aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko.
Architekt miast przyszłości. Niebawem będzie więcej zawodów związanych z urbanistyką, architekturą i architekturą wnętrz, które nawiązują do kwestii energii odnawialnej i obiegu zamkniętego w myśl ideologii Zero Waste, mówi architekt Joanna Gostkowska-Białek w rozmowie z Iwoną Wysocką.
Czyli sytuacji, w której nic się nam nie marnuje i w pewnym sensie odpady i śmieci są naszym zasobem, który my możemy obracać i który możemy przetwarzać. Czyli możemy tutaj powiedzieć o podwójnym obiegu wody. To już zaczyna się dziać. Na razie technologicznie nie są to zaawansowane jeszcze kwestie, ale wydaje mi się, że w obliczu tego, co dzieje się na świecie, może się to bardziej rozwijać. Do tego myślę, że będzie królować zieleń, której cały czas mamy za mało, która jest klimatyzatorem naszym i tutaj zarówno architekci, jak architekci krajobrazu myślę, że będą mieli duże pole do pracy. Jest już na zachodzie, czy w na przykład Japonii, trend na zielone miasta, zielone budynki, zielone dachy, na których możemy uprawiać nawet żywność, które mogą być dla nas miejscem do rekreacji. Trend związany z energetyczną samowystarczalnością. To też jest duże pole do do pracy dla właśnie projektantów. Mówimy tutaj o panelach słonecznych. Jest nowatorski pomysł, gdzie panelami słonecznymi mogą być okna. Bardzo dobrym kierunkiem jest właśnie architektura, urbanistyka i architektura wnętrz, która wychodzi naprzeciw problemom, które nas napotkały, ale one mogą być też tak naprawdę motorem do pewnych zmian i zmian świadomości, żeby inwestować bardziej w ideę, a niekoniecznie w dobra materialne.
W okresie zagrożenia koronawirusem niektórzy pracownicy chcieliby czasowo powstrzymać się od wykonywania pracy. Czy pracownik ma prawo do odmowy wykonywania pracy ze względów bezpieczeństwa? Wyjaśnia radca prawny Aleksander Skrzypiński z Kancelarii Prawnej Seneca w rozmowie z Dominiką Raszkiewicz.
Sytuację możliwości powstrzymania się od świadczenia pracy reguluje artykuł 210 Kodeksu Pracy. Pozwala on na wstrzymanie się od obowiązku świadczenia pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP lub praca stwarzałaby bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Ocena co do tego zagrożenia nie może zależeć tylko i wyłącznie od pracownika. Pracownik nie może odmówić świadczenia pracy tylko dlatego, że boi się koronawirusa. Zagrożenie zdrowia i życia powinno być oceniane obiektywnie, to znaczy ze względu na przepisy, które regulują konkretny stan prawny i stan faktyczny, przepisy, które obowiązywały przed koronawirusem, przed wystąpieniem epidemii, przepisy, które zostały wydane jako akty władzy lokalnej czy państwowej. Mam tutaj na myśli rozporządzenia, zarządzenia, a nadto rzeczywiście ocena warunków pracy, jakie w danym zakładzie występują. Chodzi tutaj po pierwsze o samą informację od pracodawcy, po drugie o ocenę tego, jak zmieniły się warunki pracy, jak zmieniły się zabezpieczenia związane ze zmianą warunków pracy. W przypadku właściwej oceny zagrożenia przez pracownika zobowiązany jest on jednak do pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Jednakże zachowuje dzięki temu prawo do wynagrodzenia za czas powstrzymywania się od stosunku pracy, niezależnie od tego, czy w tym czasie pracodawca nałożył na niego jakieś obowiązki świadczenia pracy. Błędna ocena stanu zagrożenia przez pracownika może powodować nałożenie na niego odpowiednich kar dyscyplinarnych, począwszy od upomnienia i nagany, a skończywszy nawet na zwolnieniu dyscyplinarnym.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Firmy, w których funkcjonuje Solidarność, praktycznie nie zwalniają pracowników, a wprowadzane ograniczenia w czasie pracy, przestoje ekonomiczne i obniżki wynagrodzeń realizowane są w ramach porozumień, które są często korzystniejsze niż przewidują to zapisy tarczy antykryzysowej, oznajmia portal NZZ Solidarność. A Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na swoim portalu informuje, że stanowczo sprzeciwia się rządowym planom wprowadzenia instytucji zawieszenia stosunku pracy z pracownikiem na okres 3 miesięcy. Z dnia na dzień pracownik w wyniku jednostronnej decyzji pracodawcy straciłby swoją pracę, powiększając de facto szeregi bezrobotnych, licząc jedynie na miesięczną zapomogę od rządu w postaci 1200 zł zasiłku solidarnościowego, za który musiałby przeżyć wraz ze swoją rodziną, protestuje OPZZ. To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.